Już?
Już. Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Cykliczny podcast dzięki uprzejmości i gościnie Radia Tok FM w każdy piątek popołudniową porą w Państwa domach, albo też w samochodach, to zależy, albo gdziekolwiek Państwo słuchają. Dzień dobry mówią.
Adam Balcer.
I Paweł Sulik. O czym dziś jednym zdaniem?
O Polesiu, czar Polesia. Opowiemy wam o tym, jak Polesie było przedmiotem egzotyzacji, czyli zrobiono z tego niezłą egzotykę, włącznie z dżunglą. I jeszcze, no niestety, kolonialnego podejścia Polski, a z drugiej strony trzeba było Poleszuka zasymilować, żeby zatrzymać ukrainizację, czyli posiedzimy sobie, zobaczycie, naprawdę będzie o kołtunach, nie o kołdunach, o kołtunach i tym podobnych.
O których to mówię, że są polskimi dreadami.
Tak, słowo pochodzenia ukraińskiego.
Dread?
Nie, kołtun.
Pozdrawiamy Boba Marleya, świętej pamięci, których dready miał na głowie, a nie wiadomo, że on z pochodzenia Poleszuk, nie wiadomo.
Raczej moim zdaniem, nie. No, wyglądał. Na Poleszuka.
Ale zanim,
zgodnie z polskim wyobrażeniem Poleszuka.
Zanim wrócimy ubrani oczywiście w wodery i inne wielkie kalosze, zanim wrócimy do na Polesie, ogłoszenia parafialne.
Listy.
Listy piszą. Zanim wrócimy do na Polesie, ogłoszenia parafialne.
Listy
piszą.
Proszę.
Czyli
bardzo.
Nasza gazetka ścienna w Bablowa, więc tak. Najpierw list króciuteńki. Ktosia się nie podpisała, więc nie znam płci. Więc osoba słuchająca Babel.
A tak. Po adresie coś można nic?
Też nie, bo tam jest nazwisko, tylko w związku z czym nie wiadomo.
Kurczę.
No, to więc, ale mimo wszystko.
Mail jest incogutto.
Incogutto. Jak ja panów ubóstwiam. 3 wykrzykniki. Chyba w Pińsku urodził się Ryszard Kapuściński.
Brawo!
To ciekawy wątek. Pozdrawiam
mieszkał
serdecznie.
Mieszkał tam przez 7 lat, tak.
2 wykrzykniki.
Się.
Bardzo dziękujemy osobie słuchającej podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, za ten list. A pan, który się podpisał jako Jaro z Lublina. Dzień dobry. Słucham panów od bardzo, bardzo dawna. Bardzo mi się podoba zarówno tematyka, jak i oryginalny sposób narracji pana Balcera. Nie wiem, czy mógłbym po imieniu, bo odniosłem wrażenie, że chcecie, żeby słuchacze byli z wami na tym.
Tak, cześć Jaro.
Panie Jarku, bardzo dziękujemy.
Panie Jarku, pan się nie boi.
Moje uwagi nie mają na celu urażenia nikogo.
Ale?
Moje uwagi nie mają na celu urażenie nikogo, bo was lubię... Panie Jarku, trzeba by było tak napisać poprawnie. Moje uwagi nie mają na celu urażenia. Nie mają na celu urażenia.
Ej, Paweł, nie łap teraz ludzi za słówka po to, żeby wybić. Grasz jak polska reprezentacja, po prostu
chcę.
W sposób brzydki, brudny, ale efektywny i skuteczny.
Ale chcę, uwaga, na końcu pana Jarka
chcę.
Złapać. Właśnie, bo pan Jarek pisze i słusznie pisze, dziękujemy za to, zęby mnie bolą, kiedy słyszę, jak ludzie w celowniku liczby mnogiej mówią o, zamiast om. Przyglądamy się tym kobietom, parlamentarzystom, rybakom. Przykładowo, i tu widać,
ja
że pan Jarek...
Przepraszam, jest... bo ja może czasami jak pędzę, to tak to my połykam.
Na zakrętach się nie wyrabiamy.
Kobietom!
Nie wyrabiamy się, panie Jarku, na zakrętach. Ale pan Jarek podbił me serce.
Przez błota Polesia.
Dlatego, że... Tak, przez błota Polesia. Podbił me serce, pan Jarek, ponieważ to jest jeden z tych słuchaczy, którzy po prostu znają ten program lepiej niż sami autorzy.
Uwaga.
Bo pan Jarek pisze tak, przykładowo... 9:40 ostatniej audycji Polesie, największe bagno Europy. Oczywiście, że moja. W innych miejscach znanych tylko rybakom i łowcom. Powinno być rybakom i łowcom. Pan Jarek jeszcze pisze, nie jestem ani polonistą, ani znawcą języka polskiego, więc podpieram się jednym z wyników wyszukiwarki i tutaj pokazuję, jak powinno być. Bardzo dziękujemy, panie Jarku. Oby więcej takich ten program
to,
tworzymy
mówić,
wspólnie.
Tak, przepraszamy.
I pan Jarek kończy, pozdrawiam mocno i proszę, nie obrażajcie się na mnie. No, panie Jarku. Gdzież byśmy śmieli? Ale pan Andrzej za to do nas napisał, szanowny panie Adamie, szanowny panie Pawle, panów podcast Babel, Rzeczpospolita Multikulti to jedna z najlepszych audycji do słuchania i wychowywania w przepastnych odmętach internetu. Propagowanie i tłumaczenie słuchaczom, że nasza Rzeczpospolita ma fascynującą historię, tworzoną przez różne narodowości, nie tylko prawdziwych Polaków wyznania rzymskokatolickiego, to praca benedyktyńska.
Panie Andrzeju. Właśnie,
panie
jajka Andrzeju. Po benedyktyńsku po prostu.
No i pan, pisze pan Andrzej do nas, że posiada książkę Turcja, Wielki Step, Europa Środkowa, że jest wspaniała. Ale też chcę trochę prywaty, pan Andrzej, tu mnie, bo tak sprytnie zresztą manipuluje nami prawdopodobnie w słusznym celu pan Andrzej, bo pisze tak. Po tym, przy długim wstępie, proszę o odniesienie się w planowanych podcastach do krzywdzącego wizerunku Bizancjum w Polsce. Myślę, że wielu uczonych rosyjskich skrzywiło obraz Cesarstwa Wschodniego, pokazując jako skorumpowane, ociekające bogactwem i tłamszące biednych Słowian imperium, którego Rosja chce być następcą trzecim Rzymem.
Co jakiś czas o tym mówimy, żeby było jasne. Słuchajcie, my naprawdę jako... No nie można nas...
Nieprawi synowie Bizancjum.
Tak mówiliśmy?
Nie, ale tak mi przyszło do głowy, że jak powiedziałeś, my jako...
No to w przepasnych odmętach internetu to musiałeś znaleźć. Słuchajcie, dobra, bo musimy lecieć troszeczkę.
Na Polesie.
Bardzo ładne są te benedyktyńskie wręcz.
Nasz adres to babelmałpatok.fm. Babelmałpatok.fm. Tak. Proszę pisać. A my na Polesie.
A my na Polesie wracamy, bo... Słuchajcie, tak, województwo poleskie, bo będziemy w okresie międzywojennym widzieć polską misję cywilizacyjną, PMC, to było najbiedniejsze województwo w II Rzeczpospolitej. Ponad 70% mieszkańców nie umiało czytać i pisać w 1921 roku. Jeśli odejmiemy Polaków i Żydów, to wśród ludności słowiańskiej prawosławnej to będzie gdzieś może nawet 90%. Analfabetów.
Czyli dokładnie odwrotnie niż w zaborze pruskim, gdzie 90%
Kwestia tożsamości, jak zobaczycie, już wam pokazaliśmy, była potwornie skomplikowana i złożona. I tak, jak się trochę przyjrzałem, był taki pan Aleksander Rikich, generał, kartograf, etnograf, statystyk rosyjskiej imperii. I jego zasługą jest, prowadził takie, słuchajcie, jak to określić? To nie były spisy, tylko jego też takie jakby troszeczkę jeździł, badał, rozmawiał, konsultował się i kryterium było jego takie herderowskie, język jest ważny i stworzył wielką etnograficzną mapę europejskiej Rosji na przykład i na tej mapie, jak ją oglądacie, no to jest tak, że całe to południowe dzisiejsza część Polesia białoruska, czyli tam, gdzie mamy Pińsk, tak, Mozyr, aż pod Brześć, to wszystko zaznacza, że to są Ukraińcy. Na podstawie dialektycznej. Bo rzeczywiście jest taka opcja, że dialekty ukraińskie bardziej. Tylko, że wiadomo, jakbyśmy pojechali, porozmawiali z ludźmi, to jeszcze 90% ludzi nie umie czytać i pisać, to jest to dość ciężka rozmowa. I następnie spis 1897, jedyny w imperium. To w tym spisie jest tak, że tylko zachodnia część dzisiejszego Polesia, znowu białoruskiego, czyli Brześć, w ujeździe brzeskim 65% odpowiada małoruski język, czyli ukraiński. 20% to są Żydzi. Kobryński, Kobryń, 80% odpowiada ukraiński. 15% Żydzi. Czyli olbrzymia większość Słowian nie mówi, że mówi po białorusku. A dzisiaj mówi, że jest Białorusinami. Oczywiście to nie jest coś wyjątkowego, bo takie klimaty znacie z takich pogranicz typu Serbowie i Bułgarzy na południowym wschodzie Serbii, że są takie te gminy, gdzie Bułgarzy mówią, są Bułgarami, bo właśnie byli w okresie tym kluczowym przez szkołę ukształtowani. Tak? Więc tu jakby inaczej wyznaczono granice i tak dalej. Natomiast spis, województwo poleskie, 21 rok, słuchajcie, 43% Białorusini, 25% Polacy, to jest, że tak powiem, wirtualna statystyka wielków z Wall Street.
Tak, nieważne kto pisze, ważne kto analizuje.
18% Rusini, bo też się często zapomina, państwo polskie, tak jak dzisiaj jest dobry Ukrainiec, a zły Ukrainiec to banderowiec, to wtedy było dobry Ukrainiec to Rusin, a zły Ukrainiec to po prostu Ukrainiec.
Ale to powiedz w jednym zdaniu, jak to wyglądało? To chodziło o to, że Ukraińcy byli kojarzeni z ruchem narodowościowym, autonomią
i dlatego wspierano pojęcie Rusin, bo Rusin się dobrze kojarzyło. No słuchajcie, no żeby było jasne, w XIX wieku mieli państwo, albo mieliście, tak, żeby mnie tutaj nie perpanować, bo my polskie pany nie jesteśmy też, no to było tak, że były te teorie, że mamy, tak jak było to z tym abście ruski naród, czyli ten ogólnoruski naród i ruski i w ramach nich Wielkorusi, Małorusi i Białorusini, to tak samo było, że jest Polak, a w nim jest Lech, Litwin i Rusin. Tylko problem jest taki, że ten Polak na górze jest tożsamy z Lechem. Albo Lechem, przepraszam. I podobnie trochę tutaj jak Ruskije i Wielkorus. I tutaj tak, 18% Rusini, czytaj Ukraińcy, 5% prawie powiedziało Tutejsi, Ruscy i tak dalej. W 31 roku 62% populacji odpowiada, że jest tutejsza. Dziwne. Ale pytanie co język. Jaki masz język? Tutejszy. No, no. Trzeba by podrążyć, trzeba by, ale no stwierdzono, nie, nie, bardzo fajnie. 15% że polski, 5% ukraiński, 7% białoruski, ale jest bez jednego powiatu, który trafi już do Wołynia. Dlatego tych Ukraińców też jest mniej. Ale to, co jest stałe, 80% populacji to są Białorusini. Co ja mówię? Przepraszam, wycinaj. Prawosławni. Tak, przejęzyczyłem się. Prawosławni, blisko 80%.
Czyli mam, mówisz tak, były dwa spisy w 21 i 31.
Tak.
I,
i nagle mamy eksplozję mówiących językiem tutejszym. W pierwszym spisie nie było pytanie, to pytanie w 31 nie było pytania o tożsamość narodową, tylko pytanie o język. Co jest stałe? Katolików jest 8% w 21, 11% w 31. Katolicy są w olbrzymiej mniejszości i tak naprawdę, no jak wspominamy Kapuścińskiego, on jest przykładem bycia dzieckiem administracji o charakterze kolonialnym.
Mocno powiedziałeś.
Pińsku. Przykro mi.
Administracja tak o charakterze kolonialnym.
Tak, tak to było postrzegane przez tego, jak zaraz zobaczycie, dzikiego Poleszuka. I oczywiście pamiętamy o tym, że no, państwo polskie stara się no, wspierać tych tutejszych, no, żeby właśnie nie Ukrainiec, nie Białorusin. Nie chce, żeby i Ukraińcy, i Białorusini prowadzili jakąś tam swoją agitację narodową. Po co biednym Poleszukom mieszać w głowach?
Tak? No, ale nie
a oprócz tego część z nich to jest szlachta zagrodowa, drobna bardzo. To nie tylko chłopstwo. Ci Poleszucy, pamiętajcie. I tego zawsze można powiedzieć, prawosławny Poleszuk, przecież ty kiedyś byłeś grekokatolikiem, a może nawet rzymskim katolikiem. A kim ty jesteś szlachcicem? Szlachcic, szlachciura, Polak. Chociaż rozmawiamy, jesteśmy w Wielkim Księstwie Litewskim.
Ale powiesz, ale powiesz zaraz, jak to władza polska...
Więc próbowaliśmy generalnie zrobić, jak zobaczycie zaraz, wszystko, żeby tam... się tym Poleszukom w głowach nie mieszało, no ale to był trudny materiał ludzki. Tak jak nasza ta generalicja uwielbia, jak przychodzi do tych naszych programów telewizji i tłumaczy, że ten materiał ludzki się zużył. Tu chodzi o straty na wojnie. Więc tak, Osendowski, którego Paweł przywołał na końcu podcastu, żeby wam zrobić taki niam, aperitif rzucił, już zanęcił was, no to tak, przypomnijmy, całe to kołtuniaste, ciemne i przerażone bractwo rozpierzchło się po bagnach. Ukryło tak, jak czai się ryś i wilk. I tylko od czasu do czasu pokazywało kły, napadając. Czyli mamy po prostu rozbójnika dzikiego Poleszuka bagnistego. No i Kołtun oczywiście w XVI wieku w języku polskim, zbity kłąb włosów powstały z powodu brudu i wszawicy, zapożyczone z języka ukraińskiego. I teraz tak, jacy są ci Poleszucy? I z takich po prostu paradygmat powstał. Że tak powiem, Max Weber, typ idealny Poleszuka. Słuchajcie, jakaś dziwna ponurość, jakiś brak pojętności w spojrzeniu, która znamionuje polskiego wieśniaka. Problem jest szerszy. Malowały się na twarzach większej części Poleszczuków, tutaj jest Poleszczuków, nie tylko, i to pisze ludoznawca Franciszek Staszic w 1863. To jest niesamowite. Słuchajcie, jest mowa o tym, żeby znosić pańszczyznę, powstanie i tak dalej, ale chłop polski jest po prostu ponury i bez pojętności, ale co najgorsze, ten Poleszuk to jest najgorszy typ takiego wieśniaka. No co jest tym wieśniakiem Poleszukiem? Ale to lesiste i ponure okolice. Zbytnie oddaleni od siebie wiosek. Jałowa, piaszczysta ziemia, błotne i niebezpieczne przeprawy wyrobiły ten odosobniony, i dziwnie obojętny na wszelkie zewnętrzne wrażenia charakter polskiego ludu. Jak wspominasz o Bobie Marleyu, też mi się kojarzy dredy i tak dalej, że tu jest jakiś typ, przepraszam, ale widzę tego Poleszuka jako takiego, który naprawdę lubi dobry aszisz z gór Rifu od Berberów i on jest taki, patrzy na tego albo polskiego...
Inny, albo inny trop, taki głęboki, radykalny buddyzm, że ten świat zewnętrzny już nie dociera
patrzy
do niego.
Patrzy po prostu, no jest troszeczkę, no ja powiem, że tak powiem, zgłuszony, upalony, tak? I dalej, Oskar Kolberg. Chłopi tutejszych okolic, wielki polski ludoznawca, choć koło tak handlowego miasta mieszkają, to koło Pińska, ale rozstrzeleni po wsiach wśród błot niedostępnych, nie widząc świata, mają dosyć złą reputację we względzie usposobień umysłowych. Widzisz, drogi Pawle, no taki eufemizm, ma pan złą reputację we względzie usposobień umysłowych. Znajoma jest anegdota, a skul... Człowiek, i on człowiek, i Pińczuk. Wiktor Pińczuk, aż by się obraził, ten znany oligarcha pochodzenia żydowskiego ukraiński, dlatego zowią ich nie ludźmi, ale Pińczukami.
Nie ludźmi.
Piękna dehumanizacja, tak?
Tak.
Okres międzywojenny.
Kolberg, to był Kolberg.
Tak, Kolberg, słuchaj, ale przecież zawsze się schowasz, no co ja tylko na podstawie anegdot.
Tak.
A reputacja, ja nie mówię, że tak jest naprawdę, po prostu reputację. Ma pan złą reputację. I teraz tak, egzotyzacja, misja cywilizacyjna i model kolonialny w okresie międzywojennym. Dziennikarz Wacław Pawlak. Tuż za linią środkowego Bugu poczyna się kraina wyglądem swym i prymitywem. To do pana Jaro. Ja też czasami niknie to M albo coś, bo czytamy też, no w oryginale tak czasami jest troszkę inaczej. Życia, prymitywem życia i mieszkańców żywo przypominająca egzotyczne zakątki świata. Poleszuk jest unikatem na naszych ziemiach i egzotykiem. Pseudonim Egzotyk artystyczny. Dobra nazwa dla zespołu. Takiego death metalowego, egzotyk. Albo właśnie może coś reggae. Żyje on w warunkach najbardziej pierwotnych. Dalej. Michał Marczak, którego już cytowaliśmy, autor bardzo popularnego przewodnika po Polesiu. Przyroda spaczyła charakter tubylca. Stępiła umysłowość, wyposażając jedynie w świetny wzrok i doskonały słuch. O. Czyli z tym wzrokiem i słuchem to jednak on nie może być upalony.
Widzisz, ale to widzisz, to ale połączenie z porównaniem do zwierząt?
Bardzo dobrych, tak, grzybka halucynogennych.
Poleszucy są częścią natury. To znaczy oni jak ryś gdzieś tam, wiesz, biegają po lesie, jak dzikie zwierzę się chowają, potrafią ugryźć i tak dalej, tak dalej. A tu się okazuje, że mają nawet świetny wzrok i doskonały słuch.
Polesia Czar, piosenka bardzo popularna, poleskie tango, Argentina. Pośród łąk lasów i wód toni, w ciągłej pustej życia pogoni, no co może robić taki żyje posępny lud. Ale pogoń prawie jak litewska pogoń. Ferdynand Osendowski, który nam się tu pojawia, postać niesamowita. Słuchajcie, urodził się w Ładgalii, czyli Łotwa, gdzie jest też spora polska społeczność i sporo ludzi ma też korzenie niemieckie, bo się i się opolaczyło, a on miał korzenie tatarskie. Syn lekarza Marcina Osendowskiego, wyznanie kalwinista. Zwiedził totalnie pół świata, zrobimy o nim kiedyś odrębny podcast, bo też nazwijmy rzeczy po imieniu nierzadko mitoman. Gigantyczny, jeśli chodzi o jego reportaże, to nasi reportażyści o nakłady to mu nie dorastają do pięt po 80 milionów.
On naprawdę kształtował opinię publiczną.
Mówił w kilku językach, w tym chińskim, mongolskim, to o nim wam jeszcze zrobimy podcast, ale z Osendowskim jedziemy gdzie? Napisał powieść dla młodzieży w poleskiej dżungli. No to dawaj, włazimy do tej dżungli i reportaże po lesie. I słuchajcie, dobrze, zaczynamy. Otwieramy pierwszą stronę. W środku Europy, w XX wieku, tak bardzo dziwny, egzotyczny kraj. Uczeni badacze i chciwi poznania naszej planety, podróżnicy przeniknęli wszędzie niemal. Himalaje i ponura równina tysiąca dymów. Ogrodzony od świata tajemniczy Tybet, dżungla nad Amazonką i Nigrem, mroźna pustynia pobrzeża północnego oceanu lodowatego i Antarktyda, Nowa Gwina i rozrzucone na południowym Pacyfiku pojedyncze lub zgrupowane wyspy. Wszędzie dotarł już zwalczający wszystko biały człowiek. Zbadał i opisał szczegółowo. I rzecz dziwna, we własnej siedzibie jego pozostał kraj mało znany, pod wieloma względami zagadkowy. Trudno dostępny i w znacznej swojej części prawie niezaludniony. Jest to Polesie. No i wspomniałeś Rysia. Rysia nie ma, drogi Pawle. To jest plamisty lampart i gepard europejski. Nad jeziorami rosną czoroty, czyli trzciny. Jakie są? Dosięgały grubości młodych bambusów. Tamtejsza roślinność rozrastała się szybko i bujnie, tworząc wąskie przejścia z wodniczą, zawiłą sieć roztajnych labiryntów, fantastyczne arkady, bramy i mosty wiszące ze szmaragdów, malachitu i chryzopazów. Pawle, Polacy nie gęsi swą dżunglę mają. No więc kogo Poleś Szucy w umiejętności tropienia zwierząt przewyższają nawet Indian kanadyjskich?
Tak twierdzi Osendowski.
Osendowski oczywiście. Kogo tam mamy jednak? Drapieżną hordę, żerującą w kraju bagien i puszcz, walczącą z nimi zacięcie i bezustannie. No to jest antyeko Poleszu. Mm. I co? Nędzny byt wiedzie taki Poleszu. Pierwotny człowiek, w którego duszy co krzyczy? Prastare zewy z czasów, gdy przodkowie pędzili żywot koczowniczy. Bezwzględni łowcy, szkodniki, które wytępiłyby całą puszczę. No po prostu typ, niby Indianin kanadyjski, kojarzy nam się, kocha puszczę, żyje.
On i przyroda to jedno.
Nie, Poleszuk, show no mercy. Bo jaki posiada Poleszuk charakter? Słuchajcie tego, charakter nieufny, mrukliwy, mściwy i nieraz drapieżny. Ja bym nie próbował z Poleszukiem do wiesz, jak don't mess with Texas, don't mess with Poleszuk. Dodając zaraz potem, że jaki charakter tego szczepu na pierwszy rzut oka nie jest pociągający. Jak słusznie zdawać by się mogło, niełatwy do kierowania, bo co trzeba robić tym Poleszukiem? No kierować. Trzeba go.
Ale skoro jesteśmy przy, tak, skoro przy tym jesteśmy, to Osendowski w książce W Poleskiej Dżungli mówił o grupie dzieciaków, Polaków, które tam pieszo, kajakiem i tak dalej podróżują. Przydarzają się różne przykłady.
To było takim, tamtamy, wiemy.
To było dokładnie tak, jak tam w Tomek na tropach i tak dalej. Ta. To jest dokładnie tak i ludzie to czytali setki tysięcy.
Pawle, tylko ty mi teraz nie psuj, jak ja wjeżdżam z czymś najbardziej patetycznym, co można sobie wyobrazić narodowo egzaltowanym. Ostatnie zdanie. Odrodzona Polska. Polska narodu świadomego swej woli życia i macorstwowej potęgi. Powoła Polesie do wspólnego wysiłku, do wielkiej pracy nad własnym szczęściem i światłą dolą. To ci przyniosłem, drogi Pawle, światłą dolę. Nie chodzi o kasę, to moja dola. Uwaga, więc kto się zajął światłą dolą? Władysław Kostek-Biernacki, polski pisarz, poeta, działacz sanacyjny, wojewoda nowogrodzki i poleski, minister, pułkownik piechoty Wojska Polskiego, zarządzał twierdzą w Brześciu w trakcie procesów. Tu zostawiam trzy kropki, na czym polegał zarząd. Oj, bolało niektórych, bolało, tak to bym określił. I proszę sobie domyśleć się, o czym mówię. Twórca, a potem nadzorca, nie komendant, tak się go broni. Nie komendant, tylko nadzorował miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Oj, tam nawet bardziej bolało, tak to nazwijmy. Tak. I co? No... Z drugiej strony postać niesamowita, słuchajcie, przyniosłem też jego książkę, żebyście, dam wam pokaz jego twórczości jako pisarz i to jest super. To jest naprawdę super, to jest coś niesamowitego, realizm magiczny, ja nie żartuję. Zaraz to wam pokażę. Natomiast na razie parę informacji z jego biografii. Z Lublina, ale potem ucieczka do Galicji, tam skończył Uniwersytet we Lwowie. Od 1904 działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, to jest mój ulubiony kawałek w jego życiu, w marcu 1909 w Legii Cudzoziemskiej do Algieru, służył w pierwszym pułku w miejscowości Sidi Bel Abbes w pobliżu Oranu. Służbę opisał na przykład szlakami buntu, więc daję wam przykład, że był świadomy, że Legia Cudzoziemska to nie jest fajna instytucja, szczególnie na początku XX wieku w Algierii i Maroku. Więc tak, zobaczyli między żołnierzami jakąś postać w łachmanach, głośno płaczącą i popychaną brutalnie przez eskortujących. Marokan, się, wasz. Marokańczyk, pies, krowa, rozległy się przekleństwa żołdackie. Czego psie chciał tam? Odmyci damy, czekaj, świnio arabska, wrzeszczał kapral, okładając kułakami nędzarza. Bity chciał się tłumaczyć, mówił coś po arabsku proszącym głosem, ale nikt go nie rozumiał. Po kilku głośnych policzkach przestał nawet płakać i szedł spokojnie, przytrzymując drżącymi rękoma podarte resztki zgrzebnego burnusa i szepcząc z cicha: o Allah Rua, o Allah, przyjdź, o Boże. Ot, w takiej atmosferze żyć trzeba, to mówi żołnierz Polak. to już u nas kozacy nie gorzej postępują, rosyjscy, o. tak? Szacunek jest do przeciwnika. Wobec iście wściekłego nieprzyjaciela, jakim jest rozentuzjazmowany Arab, trudności walki zwiększają się niesłychanie. Zdezerterował. Wrócił do kraju, zaangażował się w działalność terrorystyczno-patriotyczną, szkoleniową. Od sierpnia do grudnia pełnił funkcję szefa żandarmerii 1. Brygady Legionów Polskich. Zyskał przydomek Kostek Wieszatiel. Wieszał żołnierzy, przestępców, dezerterów, show no mercy. Oczywiście, słuchajcie, to jest coś takiego. Są tacy ludzie od brudnej roboty, też w mafii. I potem jest pytanie, no chyba ktoś wydawał też rozkazy. No tak to jest z żandarmerią. Totalnie oddany wodzowi. Jedzie, jedzie na kasztance siwy strzelca strój, siwy strzelca strój. Hej, hej, komendancie miły, wodzu mój. To o Józefie Piłsudskim. Na Polesiu komuniści nazwali go, to tutaj Quentin Tarantino byłby dumny, wściekłym psem Piłsudskiego. Pitbull. I słuchajcie, no jego dalsze losy były takie, że w 1939 zrobiono go ministrem, w 1945 Rumunii, uciekł do Rumunii, wydali go komunistom, więzienie w Mokotowie, torturowany, proces, kara śmierci. Potem wyrok kary śmierci zamieniony na 10 lat więzienia, zły stan zdrowia, umarł pochowany w Grójcu. Tam jest pochowany.
Kostek Biernacki.
Tak. 32-39 woda Poleski i tutaj powstają o nim szczególnie endecy, bo był ich postrachem, zaraz wam pokażę, co o nich sądził. No, wierszyk był nad taki. Nad uczniem jest nauczyciel, nad nauczycielem dyrektor, nad dyrektorem minister, nad ministrem premier, nad premierem prezydent, nad prezydentem marszałek Piłsudski. Nad marszałem Piłsudskim Bóg, przez ukreskowane, nad Bugiem, to nawiązanie do rzeki, Brześć, a nad Brześciem Kostek Biernacki. No, wreszcie przechodzą. Są zdjęcia jego, słuchajcie, z wąsikiem, taką frycurką z zaczeską. Jak zobaczyłem, to trochę mi się przypomniał taki pan, co w 1933 roku w styczniu objął stanowiska kanclerza Niemiec i nazywał się Adolf. I podpisy pod zdjęciami gospodarz ziemi poleskiej. Z dużych liter, drogi Pawle. Albo troskliwy włodarz Polesia.
O, troskliwy, to Poleszucy tak. mogą mi powiedzieć, tak. czy troskliwy.
Troskliwy, to była ta ręka troskliwa. Własna polityka narodowa na Polesiu. Autorska, Kostka. Teza jest jego prosta. To są prawosławni Polacy.
Poleszucy to są Polacy, tylko prawosławni.
Pełna asymilacja. To jest prekursor polityki takiej, którą po 1935 próbowano wprowadzać w Polsce. Ci właśnie reżim sanacyjny zwany Ozonem, obóz Zjednoczenia Narodowego, taki przezywano ich Ozon. Tylko że na Polesiu, czym on się fundamentalnie różnił? Kostek był konsekwentny. Zero jakiejś akcji rewindykacyjnej, żeby zabierać cerkwie. Zero przymusowej katolicyzacji, bo tak było, ludzie, naprawdę, bądźcie świadomi, że w niektórych regionach ludzi zmuszano do przechodzenia z prawosławia na katolicyzm. Tutaj nie ma. Zero niszczenia cerkwi, co na Chełmszczyźnie na przykład, na Lubelszczyźnie. On był temu przeciwny. Przeciwny był też neounii, żeby próbować przekonywać tak prawosławnych do przejścia na, grecki katolicyzm. Za to bardzo gorąco polonizacja cerkwi. W cerkwi ma być tylko jeden język, polski, msza po polsku, wszystkie dokumenty. To samo, jeśli chodzi o język urzędowy w szkołach do tego stopnia, że mówi, nie ma mowy o tym, pozamykał wszystkie szkoły. Białoruskie, ukraińskie, to znaczy, gdzie były w ogóle szkoły, nie, albo szkoły, albo lekcje. Zakaz! Człowiek ma, gada do ciebie, przychodzi do urzędu, gada w dialekcie miejscowym, odpowiadasz po polsku. Wszystko po polsku.
Zaraz na południu Wołyń, gdzie jednak, wiesz...
Tak, to kordon zrobił, tak naprawdę. Aha. Zamknął, bo bardziej się bał ukraińskiego ruchu, który był znacznie silniejszy, tak? Aha. I też wielki wróg endecji, już wam czytam właśnie, słuchajcie chwileczkę, czytam wam z jego właśnie artykuł, co napisał o endecji. Więc tak. Według niego polityka endecji jest szowinistyczna, ponieważ usiłuje tworzyć różnicę między Poleszukiem i Polakiem, kosztem Poleszuka pomagać rdzennym Polakom. Podobne usiłowania, budząc pozory pracy dla polskości, w istocie bardzo poważnie zagrażają jej, gdyż ustalają pojęcie różnicy narodowościowej i tym samym tworzą obcy naród z mieszkańców Polesia, którzy muszą być Polakami dla korzyści własnej, i przez normalne życiowe ujęcie sprawy, na czym zyska państwo, z dużej litery, dla swej jednolitości i milionowy lud poleski. Czyli są źli endecy, bo są katolicy za bardzo.
Nie, bo mówią, Poleszucy nie są Polakami, tak. A Kostek Biernacki mówi, oni są Polakami, tylko jeszcze o tym nie wiedzą.
Tak, bo są ale Polakami prawosławnymi, a dla NDK to tak naprawdę był oksymoron. Mhm. I dalej, co jest, jakie są efekty? Świętomorza, Gdynia, on się lubił też pokazać. W czerwcu wysyła delegację Poleszuków w tych strojach ludowych, tak jak pamiętacie, do Warszawy przypłynęli, stoją z wielkim transparentem. Wara Niemcy! Minion Poleszuków bronić będzie morza! Z dużej litery. Więc jak widzicie, Poleszuki też z narodem. Według Kostka. W 1939 roku, tuż przed wojną, artykuł jest w prasie. Polska zwycięża na Polesiu. Zagadnienie mniejszości na Polesiu nie istnieje. To brzmi jak takie memento mori, bo jak wiemy, nie. Lud poleski bynajmniej nie był strasznie oburzony na to, że Polska znika w tym momencie i wchodzą Sowieci. Część to, można powiedzieć, niewyrobienie, bo pewnie jakby im opowiedzieć więcej o Sowietach, to by się przestraszyli, ale część, naprawdę większość, miała poczucie, to nie jest fajne państwo. Napisał 2 tomy opowiadań w konwencji Kostek realizmu magicznego. Diabeł zwycięzca oraz Straszny gość. I gdzie szukać źródeł tych opowiadań? No na przykład jego pobyt w Choszczy na Wołyniu. Dzieje się to wszystko albo Wołyń, albo Polesie. Pamiętajmy, że południowa część historycznego Polesia to Wołyń. I doprowadzał do furii Kościół katolicki i media. Cytuję media katolickie. Jest ona pełna cynizmu. Książka. Czyli braku szacunku dla rzeczy powszechnie szanowanej. Kostek Biernacki bije w niej, kopie, pluje na wszystko, co Polak kiedykolwiek szanował. Obrazoburczo. Dalej, prymas sam, August Chlot, nie dziwię się rosnącemu pomrukowi oburzenia, bo z religijnego i moralnego punktu widzenia książka ta jest rzeczywiście niebywałym w kraju skandalem. No mógł powiedzieć Kostek Biernacki, reklama dźwignią handlu, bardzo dobrze. Więc, słuchajcie, piękny to jest język, to jest, macie od groma, tak, czorty, diabły, czarownice, najróżniejsze wróżki, wiedźmy, pomniejsze bóstwa. Język, rodzaj takiej gawędy i przeplata, polski, białoruski, ukraiński, jidysz, pełne przekory, paradoksów. Macie na przykład historie takie, że w Kamiennych Krzyżach jest aresztowany, bo tam jest taki właśnie chłopak, roztropek miejscowy, Kostia. Coś mi to przypomina? Kostia Kostek! I zatrzymują go polscy żołnierze. Mówi dobrze po polsku, nauczył się, ale na Polesiu, no jak chłop mówi po polsku, znaczy wykształcony, znaczy komunista, szpieg, szpion. Inna historia, zżarły mu wóz diabły razem z koniem. W trakcie jazdy na swojej drodze spotyka tajemnicze postacie, na przykład starego kozaka czytającego historię Świata Skory Drzew. Więc słuchajcie, ja przeczytałem tego starego, ten strasznego gościa i naprawdę to się bardzo fajnie czyta i dam wam przykład. Uwaga, jest tak, że jest historia taka, że czort idzie sobie i znowu jest zatrzymany tutaj, no często państwo policyjne, żeby było jasne. Pan starszy postu, wiadomo, Checkpoint Charlie. Jak nazwisko znaczy familia? Czort. Ładnie. I podobno, że ty do czorta sobacza duszo, mówi grzecznie starszy bardzo, a nie wiedząc, że to czort prawdziwy. A imię jak? Imię też czort. Odpowiada wróg rodzaju ludzkiego. Łżesz, takiego imienia nie ma w kalendarzu, gniewa się starszy. A diablisko, jak zacznie się tłumaczyć, a wykręcać jak piskorz w błocie, pamiętasz? Piskorze wędzone? Najlepsze danie kuchni poleskiej. Nie z kalendarza moje imię, ale z boru ciemnego, z jarów wilgotnych, głębokich, z żółtych trzcin, zielonych łogów nadbrzeżnych, a dał mi imię wicher jesienny. Nocka czarna do chrztu mnie trzymała, obył mnie deszczową wodą chłodną, najstarszy pop na świecie, chmura ciemna, kłębiasta. Dobry jest, co? Czort. I dalej, słuchajcie, to samo opowiadanie. I mamy coś takiego, to i tak, noc już była, kiedy wyjechałem z Tarakanowa. Księżyc, pucołowata oszukańcza bestia, wyglądał już za fortu, co stoi na szosie do Dubna, to Wołyń. pusty, szczera ruina, gdzie tylko lisy i sowy stale mieszkają, a w głębokich podziemiach czort na pewno sprawiłby tryzny. To jest prastare, słowiańskie takie uroczystości pożegnania zmarłego po swojej ciotce świni. Gdyby nie to, że nie lubił on podlec duszy sołdackiej, bo w forcie dusza sołdacka stacjonuje. To jest coś takiego. Naprawdę to się bardzo dobrze czyta. Mówimy o człowieku, który nie nazywajmy rzeczy po imieniu. No był... No razem tam chyba z czortami jest, tak? Jeśli chodzi o jego dorobek w zwalczaniu opozycji i tak dalej. Kontra do egzotyzacji. Żeby nie było, że w Polsce jest też ta tradycja i kolonialnego podejścia. Józef Obrębski. Etnolog, slawista, socjolog. Urodzony w Tepliku na Podolu w 1905 roku, umarł w 1967 roku w stanie Nowy Jork. Studiował, słuchajcie, między innymi w London School of Economics u Bronisława Malinowskiego, czyli giganta, jeśli chodzi o światową etnologię, antropologię kulturową. Prowadził badania terenowe, bardzo fajne badania w Macedonii. I o nim też możecie sobie poczytać. Kiedyś chyba mówiliśmy, jak wspominaliśmy o Macedonii. I następnie lata 34-37 badania na zachodnim Polesiu. I urodził się na Ukrainie, a wychował na Białorusi, koło Słonima i potem w powiecie berdyczowskim, czyli Ukraina i następnie Kijów. Czyli naprawdę można powiedzieć człowiek w Europie Wschodniej. Od dzieciństwa znał ukraiński, białoruski, rosyjski. Był z tego dumny. We wstępie do doktoratu angielskiego tak napisał. Jestem było, nie było Słowianinem, urodzonym i wychowanym w najbardziej archaicznych i pierwotnych regionach Europy. Mam więc wrodzoną znajomość moich stron rodzinnych. Mam co więcej osobiste doświadczenie obcowania z moimi chłopskimi ziomkami. On nie był chłopem, ale podkreślał to. Doświadczenie, które zdobyłem nie tylko dzięki etnologicznym badaniom terenowym w Polsce, na Białorusi, Ukrainie i w krajach bałkańskich, szeroko rozumiana Europa Wschodnia, ale przede wszystkim dzięki bliskim przyjaźniom z wieloma mieszkańcami tych krajów. I on jedzie bezwzględnie, jest w pełni świadomy, co tu się i trzy kropeczki dzieje. Oryginalność Polesia, która niewątpliwie istnieje, tak? Ujmowana jest w popularnej koncepcji w Polsce egzotyzmu, on to pisze lata 30, archaiczności, prymitywizmu, pierwotności i barbarzyńskości. Według niego w zapiskach jego znajdujemy, co się dzieje z Poleszukiem, on jest pigmeizowany. Robi się z niego pigmeja.
Niesamowite.
To pisze. I słuchajcie, to ma wymiar klasowy, historyczny, etniczno, też religijny. Słuchajcie, dwuwarstwowość społeczeństwa polskiego i pańskość jego inteligencji nigdzie nie uzyskała równie silnych i ostro zarysowanych konturów, aniżeli na rozległych obszarach polsko-ruskiego pogranicza. Przede wszystkim zaś na Polesiu. Polskość miała tu tylko pańskie rodzime tradycje, pańską przeszłość. Ostrość podziału klasowego potęgowała odrębność etniczna miejscowych chłopów rus. O tym trzeba ludziom przypominać, że oczywiście w Polsce też była pańszczyzna na terenach etnicznych, ale tutaj jest to ostrzejsze. Też nawet są relacje, że skala też tej pańszczyzny w niektórych regionach jest największa, właśnie ziem ruskich, w tym ukraińskich. W warunkach polskich klasowa megalomania miejscowej sfery polsko-pańskiej, jej władcza postawa wyższości i ostentacyjnej pogardy dla chama mużyka były wobec wewnętrznej niejednolitości kulturalno-obyczajowej tej sfery. Najważniejszym znamieniem przynależności klasowej, manifestacją własnej pozycji społecznej i mającym niemal charakter obowiązku moralnego, wyrazem solidarności grupowej. Czyli mamy rodzaj nawet takiej kastowości i tej polskiej elity, która gardzi tym mużykiem, który jest prawosławnym Słowianinem, nie Polakiem.
Pigmejem.
Pigmejem. I tutaj dam jeszcze głos pani profesor Annie Engelking, wielkiej znawczyni Obrębskiego i Polesia, która napisała tak. Poleszuk musiał być tak silnie deprecjonowany, ponieważ z polskiego mitu chłopa Piasta wykluczał go inny mit. Chłop Piasta, na przykład krakowiak, góral, to są fajni goście. Przybierający na sile i znaczeniu w miarę upływu XIX stulecia polocentryczny mit kresowy. Dlatego właśnie nie polsko, lecz ruskojęzyczny, przypisany nie do polskiego kościoła, lecz do ruskiej cerkwi, pańszczyźniany chłop poleski, co więcej, nie tyle rolnik, tylko kto? Pastuch, rybak, gospodarz lasu i błota, nosiciel grupowego piętna klasy, w nawiasie kasty, wyznania i narodowości, musiał także i przez polski dyskurs ludoznawczy, co się z nim dzieje, jest wykluczany z symbolicznego rezerwuaru polskości. Tam macie ten właśnie efekt taki, że on jest głupi, najbardziej prymitywny, że on się różni nawet fizycznie. Te opisy są najróżniejsze, już nie chcę was nimi katować, że ten góral krakowiak to w sumie to jest taki niemal szlachcic. Ładny, piękny, wymuskany, a nie ten taki półgłówek, tak, co to siedzi w lesie i może i ma słuch dobry, ale cały czas mówi, co ja Pińczuk, tak?
Ja nie człowiek.
Tak. I mamy, oddaję głos Obremskiemu i to jest do was do przemyślenia i tym kończymy. Możemy się pławić w dotychczasowych popularnych przesądach. Poleszuk może być dla nas tym słomianym chochołem czy małpoludem, którego zeń robimy. Poprzez obraz, który tworzymy o nim na jego temat i jego kosztem, nie oddajemy bowiem jego rzeczywistości, lecz stwarzamy wierne, nieuświadomione i dlatego właśnie wierne odbicie i wizerunek siebie samych. Dziękuję bardzo.
Józef Obremski. Jego warto
lata czytać. 30.
Tak, lata 30, właśnie. Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Jeśli państwo chcą pisać, to zapraszamy. babelmałpatok.fm babelmałpatok.fm. Do usłyszenia za tydzień w późno popołudniowej porze piątkowej. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.